Dzień dobry. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie, bo pamiętam w domu rodzinnym kiedyś taką korespondencję odnośnie odszkodowania wysyłała moja babcia, bo pracowała przymusowo z dziadkiem. I faktycznie tam jakieś wypłaty były. To była jakaś polsko-niemiecka fundacja i faktycznie czy te wypłaty będą zaliczone na poczet tych odszkodowań, czy to będzie brane pod uwagę? I to jest też argument, prawda, że oni jednak czują się w obowiązku, a może była to tylko taka fundacja jakaś społeczna, która widziała ten problem i mimo, że rządy nie dogadały się, no to jednak ludzie pomagają i może to na tej zasadzie było. Także mam takie pytanie.
Oczywiście nie wspomniałem o tym, to jest też ważny element tej całej jakby opowieści o relacjach polsko-niemieckich, że na skutek pozwów w sądach amerykańskich przez obywateli Izraela i amerykańskich doszło do wywarcia pewnej presji na państwo niemieckie i utworzono rzeczywiście w latach 90. Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, gdzie część przedsiębiorstw, firm niemieckich wyasygnowały pewne środki właśnie dla osób, które pracowały przymusowo na terenie Niemiec. Ale to była tylko, dotyczyło tylko dosyć wąskiej grupy, tylko i wyłącznie pracowników przymusowych. Nie dotyczyło to osób poszkodowanych z tytułu na przykład, nie wiem, bombardowań czy właśnie inwalidztwa. I co jest najbardziej w tej sprawie bulwersujące, to to, że o ile obywatelom innych krajów, na przykład Izraela czy Stanów Zjednoczonych, wypłaca się stałe miesięczne świadczenia inwalidzkie od 500 do 1200 euro, o tyle jakby Polaków, można powiedzieć, zbyto czy zatwiano w taki sposób, że wypłacono im jednorazowe świadczenie, to często były stosunkowo niskie kwoty, 2, 3, 4000 złotych, pod rygorem zrzeczenia się w przyszłości jakichkolwiek innych roszczeń. Czyli ludzie, którzy pracowali przymusowo w wielkich firmach niemieckich, takich firmach jak Hugo Boss, Junkers, Siemens, Mercedes, Audi, ci ludzie dostawali po 1000, można powiedzieć, 1000 marek, czy 2-3 tysiące złotych, pod rygorem zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń w przyszłości. To oznaczało, że obywateli tutaj polskich no po prostu potraktowano gorzej niż obywateli innych krajów. Można powiedzieć, że doszło do pewnej dyskryminacji, bo te kwoty na pewno nie były kwotami, które wyczerpywały możliwość dochodzenia odszkodowań. Dlatego myśmy przygotowali w Sejmie takie analizy prawne. Zapytałem ekspertów prawnych sejmowych, czy takie zrzeczenie się w ogóle miało skutek prawny. Bo czy można zrzec się wobec państwa niemieckiego, biznesu niemieckiego, wobec Austrii, biznesu austriackiego, roszczenia, które w ogóle nie było określone. Po prostu Niemcy do pewnej puli stworzyli pewną pulę i tą pulę podzielili na ludzi, którzy się zgłosili. Tam się zgłosiło około miliona osób, więc pana babcia była jedną z tego miliona osób, ale te kwoty były bardzo niskie. To były kwoty, powiedziałem, kilkuset czy kilku tysięcy złotych za wiele lat ciężkiej pracy na terytorium Niemiec, w firmach niemieckich. To były prace zarówno u niemieckich Bauerów, ale też w firmach, które produkowały uzbrojenie, broń, mundury, gdzie wielu ludzi straciło życie i zdrowie. Więc Niemcy traktowali te kwoty nie jako odszkodowanie czy zadośćuczynienie, ale traktowali jako taką pomoc ex gratia, taką pomoc, którą oni zorganizowali dla ofiar pracy przymusowej, ale to nie było odszkodowanie. Więc można powiedzieć, że te świadczenia w żaden sposób nie wyczerpywały, nie wyczerpują nadal tych potencjalnych roszczeń, które mają Polacy, czy obywatele polscy, czy spadkobiercy tych osób. Więc hipotetycznie, jeśli wyrok Trybunału byłby pozytywny, panu udałoby się ustalić dokumenty babci, no to spadkobierca, czyli pana rodzice, mogliby z takim pozwem wystąpić, ponieważ roszczenia z tytułu tej pracy przymusowej są roszczeniami, które podlegają dziedziczeniu i jeśli udałoby się to wyliczyć, to w przyszłości w przypadku pozytywnego wyroku Trybunału z takim pozwem można by wystąpić. Oczywiście ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten wyrok i kiedy zapadnie, jaki będzie jego efekt, natomiast na pewno podniesienie tego typu spraw, czy podnoszenie, przypominanie tego typu spraw jest niezwykle ważne z punktu widzenia właśnie naszej polityki historycznej, z punktu widzenia przypominania o tych sprawach, ale też z pewnego punktu moralnego, no bo to nie jest tak, że Polacy są biedniejsi, bo są głupsi od Niemców czy od Austriaków. No niestety, to niestety to jest tak, że dzisiejsi Niemcy oczywiście nie ponoszą odpowiedzialności za zbrodnie swoich dziadków, ale to państwo niemieckie odpowiedzialność ponosi. Znaczy to państwo niemieckie czerpało korzyści z rabunku, z grabieży, z mordów, które było wykonywane właśnie przez no, dziadków czy pradziadków obecnych Niemców. I te majątki, które zgromadzili, do dzisiaj przynosiły im zyski i dochody. I przynoszą zyski i dochody. To mówimy o dziełach sztuki, mówimy o depozytach bankowych, o złocie, o obrazach, o bibliotekach. Ten cały majątek pracował na bogactwo niemieckie. Natomiast myśmy, mówię o obywatelach polskich, niestety nie dostali takich spadków, a wręcz przeciwnie, nasi dziadkowie i pradziadkowie musieli odbudowywać całą Polskę ze zniszczeń. Więc to jest niezwykle ważny element naszej też polityki historycznej i myślę, że to jest ostatni moment, żeby tą sprawę podnosić i w sposób skuteczny próbować, ażeby ją uregulować w relacjach polsko-niemieckich. Ponieważ w przeciwnym przypadku za 10-15 lat już nie będzie ostatnich świadków historii, ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową i już nikt jakby nie opowie o tym, jak to wyglądało. Z drugiej strony widzimy, szanowni państwo, co się dzieje na świecie, że Polacy bardzo często, czy Polska jest oskarżana przez różne środowiska o współodpowiedzialność za Holokaust i inne rzeczy i widzimy, że następuje próba relatywizacji historii. Ci, którzy wywołali II wojnę światową, ci, którzy są odpowiedzialni za II wojnę światową, próbują relatywizować swoją odpowiedzialność, przerzucając odpowiedzialność na ofiary. Wszyscy pamiętamy bulwersujący niemiecki film Nasze matki, nasi ojcowie, gdzie byli dobrzy żołnierze Wehrmachtu, którzy byli bohaterami filmu i zła armia krajowa, która mordowała Żydów. No więc widzimy, że takie próby są podejmowane, były podejmowane, próby zmierzające do relatywizacji historii. I dzisiaj nasze działania, które są podejmowane zarówno w Sejmie, ale też ważne jest, żeby one się przełożyły na działania samorządów, ale także obywateli naszego kraju. Ich celem jest przywrócenie elementarnej uczciwości, sprawiedliwości, pokazanie, kto faktycznie był ofiarą, a kto faktycznie był agresorem. I jeśli takich działań nie podejmiemy, szanowni państwo, obawiam się, że za 15, 20, 30 lat Niemcy albo też inne kraje będą oskarżały Polskę o współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej. Bo to w tym kierunku niestety idzie. Więc dlatego tak ważne są dzisiaj nasze działania, zarówno te w Sejmie, ale także te, które potencjalnie były podejmowane przez państwa, ale także przez samorządy. Tutaj liczę, że samorządy także tutaj, czy w Józefowie, czy w sąsiednich gminach włączą się w tego typu akcje. Myślę, że warto, ażeby poszczególne miejscowości postarały się przedstawić raporty o stratach wojennych, postarały się w jakiś sposób upamiętnić te często bolesne chwile swojej historii, bo my dzisiaj nie pamiętamy, czy bardzo mało się mówi o tych potężnych pacyfikacjach polskich wsi. Odbyło się co najmniej około 800 pacyfikacji polskich wsi, gdzie setki osób Niemcy rozstrzelali czy spalili żywcem w stodołach, wioski zgładzili z powierzchni ziemi. Oczywiście tysiące polskich miast zbombardowanych, zniszczonych, Warszawa, Jasło, Wieluń, czy tutaj Frampol niedaleki. No, to są wszystko bolesne karty naszej historii, które niestety zostały w pewien sposób zapomniane. Trzeba to wszystko przypomnieć, trzeba do tego wrócić, bo niestety widzimy, że jeżeli my o tym nie powiemy, to inni za nas o tym na pewno nie powiedzą. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne są pytania?
Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Czy jest możliwość, czy będzie taka możliwość, jak przykładowo Niemcy wszystko, budynki wypalili, zniszczyli dziadków, pradziadka i dziadka mnie jednego dnia zabili. Budynki zniszczyli, wszyściutki spalili. Czy jest taka możliwość, czy będzie taka możliwość, żeby starać się o odszkodowania za te budynki, bo babcie z trojgiem dzieci wywieźli na Majdanek. I nic do tej pory, żadnego grosza ani złotówki nie dostaliśmy za to, za te budynki, bo jako babcia, jako później emerytka dostała rentę, te tak zwane, jak to były przyznawane renty. Ale za to wszystko, czy jest możliwość? Czy jest możliwość taka, żeby się o to starać? Czy będzie brane pod uwagę to?
No właśnie, ja teraz o tym mówię, że w ubiegłym roku przygotowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, ażeby w Polsce była otwarta ścieżka sądowa dla takich roszczeń, takich spraw. Bo dotychczas sądy polskie odrzucały takie roszczenia, twierdząc, że przed sądami polskimi nie ma drogi sądowej w sprawach o odszkodowania wobec Niemiec, że polskie sądy nie mogą sądzić jakby państwa niemieckiego. Ale jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że w sprawach o zbrodnie wojenne, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości istnieje możliwość pozwania państwa niemieckiego przed sądami polskimi, to wówczas taka ścieżka się otworzy. Ale oczywiście musi to być dobrze udokumentowane. Trzeba mieć dokumenty z ksiąg wieczystych czy zapisy, które potwierdzają rzeczywiście, że pan czy też pana ojciec czy dziadek byli właścicielami. Więc ważne jest zgromadzenie pewnej dokumentacji archiwalnej, dokumentacji własnościowej, która potwierdziłaby tego typu własność. Co jest też ważne, że po wojnie była prowadzona akcja szacowania strat wojennych i wówczas przez 2 lata wszyscy obywatele opisywali swoje straty wojenne i wysyłali to do urzędów gmin. Urzędy gmin to wysyłały dalej do Warszawy i tam w oparciu o to powstał właśnie duży raport o stratach wojennych. Ale te dokumenty zostały na poziomie archiwów. Także w archiwach aknowych w poszczególnych miejscowościach, ja nie wiem, gdzie są archiwa dla Józefowa, może w Lublinie, tak? Będą właśnie takie dokumenty, które opisywałyby straty poszczególnych mieszkańców, także być może ci z państwa, którzy są zainteresowani, mogliby takie dokumenty znaleźć właśnie w tych archiwach.
Jeszcze jakieś pytania?
Witam państwa tutaj, jak są, siedzą. I co na Sybirze moja babcia była, wróciła i dobrze wróciła, ale już nie żyje. To jest to. Tam, co przeżyła na Sybirze, niech z Bogiem spoczywa. Dziękuję.
Z przodu jeszcze pani.
Ja w takiej sprawie, panie pośle, jestem córką oficera Wojska Polskiego, który w 1939 roku stacjonował w Brześciu, w Twierdzy Brzeskiej. 1 września 1939 roku został wzięty do niewoli niemieckiej. W tej niewoli w Neubrandenburgu przebywał 7 lat. W 1945 roku wrócił człowiek, no niestety wrak. Po pierwszym, drugim, trzecim zawale umarł. Cały czas był chory po powrocie z tej niewoli. Ja jako 3-letnie dziecko z mamą przyjechaliśmy z tego Brześcia do Tyszowiec, do rodzinnego miasta tatusia, gdzie był dom. Zastaliśmy dom pusty, pusty kompletnie. Bez żadnych środków do życia. I niestety przez 7 lat byłam półsierotą. Ludzie, dobrzy ludzie przychodzili, przynosili jedzenie, coś do spania, bo nie było żadnych środków do życia. Nigdy o nic się nie staraliśmy. Czy jest jakaś możliwość? Panie pośle, dokumentów nie mam żadnych. Żadnych. Tylko mam jedną taką kasetkę, którą tatuś przesłał z niewoli mamusi z tym, no, z wizerunkiem obozu, strażnicy, drutów. I data jest 25 czy 8, bo mam przy sobie, października 45 rok, no i Brandenburg. O, tyle tylko. I co pan powie mi na to?
Tam jeszcze jedno pytanie z tyłu, tak pan rozumiem?
Ja mam taką sprawę, znaczy zapytanie. W swojej wypowiedzi pan poseł wyraził się, że żyją jeszcze poszkodowani z okresu II wojny światowej. No i oni są jak gdyby świadkami martyrologii narodu polskiego z okresu wojny. Mój ojciec z mamą przez 5 lat pracowali jako przymusowi robotnicy w Niemczech. Tata uległ wypadkowi przy pracy, 3 palce u ręki miał obcięte. Z tego tytułu pobierał w Niemczech i po przyjeździe do Polski po wojnie, już w przeliczeniu na polskie złotówki, rentę inwalidzką. Po pewnym czasie została mu ta renta inwalidzka odebrana. Byłem w Warszawie w Archiwum Akt Nowych, szukałem śladów, gdzie można się odwołać w tej sprawie. No, nie, stwierdzili mi, że nie ma żadnych dokumentów. I zrozumiałem to tak, że jeśli żyją świadkowie, to oni jeszcze mogą się upominać. A co z tymi, którzy nie żyją? Bo tata z mamą zmarli. Dokumenty, że przebywali na robotach przymusowych, mam, ponieważ występowałem o odszkodowanie do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Tata z mamą otrzymali. W niewielkiej wysokości oczywiście, to były marne pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o rentę, już nie doszedłem do żadnych dokumentów. Czy w takich przypadkach, powiedzmy, potomni z rodziny, tak jak w przypadku ja, czy rodzeństwo moje, mogą się też ubiegać o odszkodowanie jakieś z tego tytułu, czy nie? Jeśli byłoby to możliwe, a pan poseł mógł się odnieść, to prosił. Dziękuję.
Tutaj dziękuję, może zaraz za chwilę to pan poseł, bo to obszerne, dosyć obszerne pytanie. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. To rzeczywiście takie dwa przykłady, prawda? Dwa przykłady, dwie historie ludzkie. Obie te historie pokazują, że jest wiele różnych tytułów do dochodzenia jakby odszkodowania, prawda? Najczęściej dzisiaj już mówimy o odszkodowaniach dla dzieci osób, tych, które przeżyły wojnę, prawda? Ale na przykład ja powiem państwu, miałem nie tak dawno w biurze panią, która ma 83 lata czy 4 i była ofiarą bombardowania we wrześniu 1939 roku. I od miała 2 albo 3 lata, cała jej rodzina zginęła, a ona została inwalidką. I po prostu miała poważne uszkodzenie nogi i całe życie jest inwalidką. I nie dostała nigdy żadnego odszkodowania, mimo że była ofiarą bombardowania niemieckiego. Stała się oczywiście w Niemczech, oczywiście Niemcy nic jej nie wypłacili. Tu państwo pytacie mnie o możliwość jakby, czy tak, no oczywiście, że dzieciom przysługuje prawo domagania się odszkodowania, bo są spadkobiercami, prawda? Jeśli ojciec czy mama byli pracownikami przymusowymi, to z tytułu tej pracy im przysługiwało wynagrodzenie, czy zadośćuczynienie. Tego nie dostali. To można wyliczyć, ile lat pracowali. Ile lat pracowali w Niemczech, tak? Możemy przeliczyć, ile taki człowiek dorosły zarabiałby dzisiaj w Niemczech za miesiąc pracy. Prawda? Nie wiem, 2000 marek, czy 3000 euro. Tak? To można później przeliczyć. Więc to można wyliczyć. To można wszystko przeliczyć. I oczywiście są osoby, które są spadkobiercami pracowników przymusowych, które wyliczają na przykład, ile mamusia czy tatuś mogliby zarobić, gdyby uczciwie za to płacono. I ta kwota stanowi przedmiot spadku. Prawda? Czyli państwo przysługuje roszczenie o spadek po rodzicach. Ale oczywiście to musi być wyliczone. To musi być wyliczone. To, że ktoś żył bez ojca, który czy urodził się i żył, wychował się bez ojca czy matki, znaczy matka czy ojciec byli uwięzieni w niewoli, czy byli pracownikami przymusowymi, również z tego tytułu przysługuje im zadośćuczynienie za ból i cierpienia moralne. Oczywiście to jest wszystko do wyliczenia. To musi zrobić prawnik. Chciałbym, żeby tutaj pan poseł ewentualnie zobowiązał się, żeby prawnik w biurze poselskim, jakby żeby te sprawy opisał, żeby można było zastanowić się nad potencjalną konstrukcją pozwu, ale to oczywiście dopiero wtedy, jeśli będzie pozytywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Więc państwo musicie tu do pana posła przyjść, przedstawić te sprawy, o nich powiedzieć, prawnik musi to ocenić. Natomiast kluczem oczywiście jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego i jakby zgoda Trybunału na przygotowanie tego typu spraw i składanie ich w polskich sądach. Oczywiście obie te historie kwalifikują się do przygotowania takiego pozwu, ponieważ państwo jesteście spadkobiercami swoich rodziców, którzy doznali na skutek wojny strat czy cierpień, prawda? Państwo wychowywaliście się bez rodziców, z tego tytułu wam także przysługuje świadczenie. No, na takiej zasadzie, gdy ktoś, nie wiem, rodzic ginie w wypadku samochodowym, no to dziecku przysługuje roszczenie z tytułu z odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, prawda? Podobnie w tym przypadku. Więc to wszystko można wyliczyć, to wszystko można dokładnie przedstawić, ale oczywiście ważne jest, żeby była pomoc prawna, profesjonalna, która jakby to pomoże usystematyzować. My w parlamencie nie tak dawno przygotowaliśmy projekt o zwolnieniu takich pozwów od wpisów sądowych, więc takie pozwy nie będą nic kosztowały, będzie je można złożyć. Ale oczywiście no, dobrze by było, jeśli takie pozwy przygotowały profesjonalny prawnik, który określiłby, oszacował te straty, czy te roszczenia, które państwo potencjalnie moglibyście dochodzić. Więc szanowni państwo, no jest to taka ścieżka, którą oprócz tych działań takich publicznych chcemy stworzyć dla obywateli. My dzisiaj nie możemy obiecać, że państwo te odszkodowania dostaniecie za pół roku, za rok czy za dwa lata, ale myślę, że to jest ważne, bo z chwilą wniesienia takiego pozwu, określenia takiego roszczenia, to roszczenie staje się już jakby przedmiotem sporu sądowego i także może wejść w przyszłości w spadek, prawda, dla kolejnych osób, które będą dziedziczyły spadek po swoich rodzicach, bo to roszczenie już będzie określone, prawda? Nie wiem, czy państwo mnie rozumiecie, prawda? Jeśli państwo wyliczycie tę kwotę, złożycie ją do sądu, to ta kwota staje się już roszczeniem jakby później dochodzonym przed sądem. Być może część tego roszczenia będzie przez sąd zasądzone i ta kwota, czy to roszczenie stanowi także później masę spadkową. To jest bardzo ważne, bo wielu ludzi niestety, zdecydowana większość ludzi umarła, nie określając swojego w ogóle roszczenia wobec państwa niemieckiego, prawda? Po prostu no, umarli i ich nie ma, tak? Również dzieci też nie mają wiedzy o tym, gdzie rodzice pracowali, czy dziadkowie i jakie te roszczenia byłyby wysokie. Więc to są bardzo ważne rzeczy, które trzeba zrobić. Trzeba to udokumentować, spisać. Jeśli będzie taka możliwość w tym roku, to taki pozew przygotować i go złożyć. I ważne, żeby tutaj też parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości angażowali się, wspierali takie działania, opisywali te sprawy, no i pomagali dokumenty zbierać, bo myślę, że tutaj warto też skontaktować się z lokalnymi oddziałami IPN-u, zapytać, gdzie możemy te dokumenty jeszcze znaleźć, czy PCK, czy Archiwum Maknowych, czy IPN, czy są jeszcze może jakieś inne instytucje, gdzie tych dokumentów można poszukać, bo każda sprawa jest inna, prawda? Każda sprawa, każda historia jest inna, więc te poszukiwania mogą być prowadzone w bardzo różnych instytucjach.
Dziękuję bardzo. Ja oczywiście zachęcam też do korzystania z mojego biura i z porad prawnych. Oczywiście udzielamy wszelkiej pomocy potrzebnej do tego, żeby tutaj państwu pomóc. Ja tylko państwu powiem, że mój dziadek też był na robotach w Niemczech i też to go dotknęło osobiście moją rodzinę. Także proszę bardzo, coś pani jeszcze chciała dodać.
Pierwsze kroki, gdzie mam podejść?
To tutaj w moim biurze. Tak.
Do pana biura w Tomaszowie Lubelskim.
W Tomaszowie bądź w Biłgoraju.
Ja mieszkam.
No tak, panie jest Tomaszowa, to zapraszam. Tak.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo.
W składaniu pozwów przed sądami, tudzież wprowadzenia ustawy, która by regulowała tę sprawę. Wzorem na przykład Kongresu USA, słynnej tej ustawy 447.
Nie, Może panie przewodniczący, panie pośle, ja mam tego typu pytanie. Czy według pańskiej wiedzy polski parlament podejmie jakby tutaj stanowisko i konkretnie wypracuje ustawę, aby organ wykonawczy polski rząd mógł wystąpić do rządu niemieckiego o zwrot zagrabionego majątku, czy to będzie w formie dzieł sztuki, czy w innej formie? I kolejne jakby pytanie, były podawane przykłady odnośnie osób pracujących na robotach przymusowych, a co z osobami, które przebywały jakby tutaj więzione w obozach koncentracyjnych? Dziękuję.
Więc szanowni państwo, tak jak powiedziałem, ponad 13 milionów obywateli polskich było w różny sposób poszkodowanych przez II wojnę światową. Ja nie mówię o tych, którzy zginęli, czy którzy musieli wyjechać, ale ofiary pracy przymusowej, inwalidzi, jeńcy wojenni, osoby chore na różne choroby, gruźlice, to były miliony ludzi. Więc te stany faktyczne są bardzo różne, prawda? Ja tutaj nie jestem w stanie stworzyć jednej ścieżki dla każdego, bo to jest po prostu niemożliwe. Jak tutaj mamy dwie osoby, które podniosły problem, no to widzimy, że są dwie różne historie, prawda? Więc tych spraw jest bardzo różnych i każda wymaga indywidualnego podejścia. Istotne jest jakby rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, bo jeśli to rozstrzygnięcie będzie pozytywne i wówczas będzie ze strony polskiego społeczeństwa taka determinacja, żeby te sprawy zakładać, żeby dochodzić tych roszczeń, to wówczas będziemy, myślę, intensywnie działać, żeby ułatwić i uprościć. Być może rzeczywiście tu pan wspomniał o ustawie, która by ułatwiała tego typu dochodzenie roszczeń, ale jak rozumiem, to dopiero wtedy mogłoby powstać, jeśli Trybunał otworzy ścieżkę, prawda? Bo teraz jakby wcześniej no, nie możemy tego tworzyć. Natomiast myślę, że warto o tym oczywiście pomyśleć, tak, żeby taką ścieżkę stworzyć, czy ułatwić te pozwy. Gdy słuchamy, czy słuchaliśmy na przykład informacji o wyrokach we Włoszech czy w Grecji, to tam na przykład sądy rozpatrywały pozwy od gminne, które reprezentowały też spadkobierców zamordowanych mieszkańców greckich czy włoskich miasteczek. Prawda? Ostatnio tam jakieś 2-3 miesiące temu był taki wyrok z Abruzji we Włoszech, gdzie sąd włoski tam zasądził ileś set tysięcy euro na rzecz właśnie gminy i spadkobierców ofiar. Zbadamy, jakie są możliwości, żeby również u nas były tego typu pozwy można było składać. Bo na dzień dzisiejszy nie ma możliwości złożenia pozwu zbiorowego jakby przez wszystkie osoby, które były poszkodowane z tytułu II wojny światowej, jakby, ale w różnych okolicznościach. Więc jakby będziemy tą okoliczność badać, temat jest bardzo duży, bardzo szeroki. Widzimy, że tych spraw, tych roszczeń z różnych tytułów może być właśnie bardzo dużo, ale chcemy jakby to usystematyzować, ale kluczem oczywiście jest jakby pozytywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Proszę bardzo, czy są jakieś pytania jeszcze?
Szanowni państwo, no to jest niezwykle bolesna sprawa, historia. Do dnia dzisiejszego wrak znajduje się po stronie rosyjskiej, która nie chce tego wraku oddać. Jest to niestety wynikiem decyzji Donalda Tuska, który zgodził się na taką, a nie inną formułę wyświetlania czy badania tej katastrofy. I moim zdaniem odpowiedzialność za to powinien ktoś ponieść, że mamy dzisiaj taką sytuację, że 8 lat po katastrofie smoleńskiej nadal wrak jest w Rosji i Rosjanie śmieją się w twarz, że prowadzą śledztwo. Oczywiście mogą jeszcze prowadzić je kolejne 30 lat i śmiać się nam w twarz, ale niestety odpowiedzialność za to, że ten wrak jest tam, spoczywa na Donaldzie Tusku, który zgodził się na taką, a nie inną procedurę wyjaśniania katastrofy. Ja chcę powiedzieć, że podejmujemy różne działania, oczywiście toczy się śledztwo, toczy prokuratura. Mam nadzieję, że te sprawy będą finalizowane. Stąd widzimy dużą nerwowość Donalda Tuska, który do Polski przyjeżdża i i się bardzo denerwuje przesłuchaniami w prokuraturze, ale to niestety na nim spoczywa odpowiedzialność za to, że te ścieżki prawne zostały tak skonstruowane, że dzisiaj Polska jest petentem po stronie w tej sprawie. No to oczywiście musimy mieć świadomość, że Rosja jest krajem, który no nie przestrzega ładu międzynarodowego, prawa międzynarodowego. Rosja została nie tak dawno wykluczona z Rady Europy w Strasburgu, ponieważ zaneksowała Krym, toczy wojnę w Odesie. Rosja jest krajem, który po prostu destabilizuje ład światowy i prowadzi politykę imperialną i będzie próbowała destabilizować kolejne terytoria wokół swoich granic. Zresztą taką politykę prowadzą od setek lat. To jest jakby historia Rosji. I niestety, gdy była możliwość bezpośrednio po katastrofie wprowadzenia czy wdrożenia odpowiednich norm, procedur, śledztwa międzynarodowego, zaangażowania, nie wiem, NATO, Unii Europejskiej, wówczas takiej zgody nie było i dzisiaj mamy tego konsekwencje. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to poniosą odpowiedzialność, ponieważ, szanowni państwo, po 8 latach od katastrofy smoleńskiej nikt za to nie poniósł odpowiedzialności żadnej. To ta sprawa rzeczywiście musi wołać o pomstę do nieba, jak nasze państwo dotychczas działało w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania? Drodzy państwo, ja w imieniu własnym, jak i również struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiecie biłgrajskim chciałbym państwu podziękować za ten poświęcony czas. Chciałbym podziękować panu radnemu powiatowemu, państwu radnym gminnym z poszczególnych gmin. Chciałbym podziękować samorządowi Józefowa za udostępnienie tej sali, nagłośnienia. Chciałbym podziękować oczywiście mediom, jak zwykle niezawodnym, też w tym dzisiejszym dniu mogą z nami uczestniczyć. Drodzy państwo, myślę, że możemy zaliczyć pana przewodniczącego do grona, którzy zaszczycili swoją obecnością piękny Józefów, bardzo historyczny. Panie przewodniczący Józefów, bardzo piękny. Zapraszamy oczywiście tutaj do zwiedzania. Być może są piękne ścieżki rowerowe, z których można skorzystać. Także bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Myślę, że tutaj poproszę pana radnego o taki mały upominek na okoliczność tutaj pobytu w Józefowie i tutaj związane z Józefem. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować również państwu. Wszystkiego dobrego.
Panie pośle, panie przewodniczący, serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej społeczności. Wiadomo, że Józefów jest historycznym miejscem, który brał czynny udział w walkach i z tego tytułu są właśnie problemy, które właśnie tutaj dzisiaj poruszamy. Myślę, za pośrednictwem posła i naszego posła Piotrka Olszówki rozwiążemy dużo tematów, nam się uda rozwiązać. A teraz chcieliśmy wręczyć taki upominek, między innymi album taki Wrota Józefowa, co zapraszamy do Józefowa. Jak również tak poseł powiedział, że mamy ścieżki rowerowe, jest to stolica Roztocza Józefowa, także rowerowa, także zapraszamy i
w wolnej chwili kiedyś przyjadę rzeczywiście.